Witam Was pierwszego dnia nowego 2010 roku. Za nami święta, okres rozdawania prezentów i właśnie zainspirował mnie pewien werset, którym się chciałem dzisiaj podzielić. Otwórzmy wszyscy drugi list do Koryntian, rozdział 9 i wiersz 15. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Jest to zdanie ostatnie we fragmencie, w którym apostoł Paweł opisuje sprawę ofiarności. Wszyscy znamy ten szósty werset, kto sieje skąpo, skąpo też będzie żąć, że Bóg miłuje dawcę radosnego, dawcę ochotnego i dalej opisuje wszystkie okoliczności związane z naszą ofiarnością, ze sprawowaniem tej służby, która wypełnia braki u świętych, a więc z prezentami, z darowaniem, z ofiarnością. I na końcu jest takie jakby zdanie wtrącone: Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. I w tym właśnie zdaniu zastanowił mnie wyraz niewysłowiony. I wiecie, że ten wyraz występuje tylko raz w Nowym Testamencie i to właśnie w tym miejscu, tylko raz. Gdy spojrzałem do czterech innych przekładów, bo mamy Bogu niech będą dzięki za Jego nieoceniony dar, innym za dar niewysłowiony, niewypowiedziany i znów Biblia Gdańska mówi niewypowiedziany. A więc dwa razy mamy wyraz niewysłowiony, raz nieoceniony, dwa razy niewypowiedziany. A więc coś, czego nie można wyrazić słowami. Coś, co jest bezcenne. Gdy spojrzałem jeszcze na dwa podobne wersety, to oczywiście tam nie chodzi o tę sprawę i nie o ten wyraz, ale tak przypomnę nam tylko. List do Rzymian, 11 rozdział 33, mówi o niedocieczonych Bożych drogach, o głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga, jak niezbadane są Jego wyroki i niedocieczone Jego drogi. Bardzo wyraz ciekawy, prawda? Nie można dociec, zrozumieć, dojść swoim intelektem. Albo Efezjan, 3 rozdział, 8 wiersz. Mnie, mówi apostoł Paweł, najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa. A więc drogi Boże są niedocieczone, bogactwa są niezgłębione, a dar, o którym mówimy, jest niewysłowiony, nieoceniony, niewypowiedziany. I właśnie co mnie zaintrygowało, że wcześniej Paweł pisze o pieniądzach, a wiemy, że pieniądze są potrzebne, jak ktoś powiedział, jak powietrze. Bez pieniędzy, wiadomo, nie można funkcjonować. I właśnie kończąc tę tematykę finansową, nagle mówi, że jest coś cenniejszego niż pieniądze. Że otrzymujemy jakiś dar od Boga, który jest nieoceniony, niewypowiedziany, niewysłowiony. Tym darem jest osoba. Osoba. W tym przypadku chodzi o Jezusa Chrystusa. Jest darem, podarunkiem, prezentem. I oczywiście zaraz sobie kojarzymy ten wspaniały werset, który jest Ewangelią w Ewangelii. Jan 3,16. Albowiem tak Bóg świat ukochał, umiłował, że dał nam w prezencie swego Syna. Syna jednorodzonego. Wyraz jednorodzony nie chodzi, że jedyny Syn, ale chodzi, że jest Bogiem, jest Bożego rodzaju. A więc Bóg dał cząstkę samego siebie, dał samego siebie jako osobę, aby każdy, i znów osoba, nie wszystko, nie cały świat, nie kosmos, ale każdy człowiek, otrzymawszy w prezencie człowieka, Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami, widzieliśmy Go, dotykaliśmy się Go, Słowa życia, a więc Bóg dał samego siebie w Chrystusie Jezusie i z postawy znaleziony jako człowiek. Człowiek otrzymał człowieka, ale Boga w postaci człowieka, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał wieczne życie. I to jest właśnie ten dar, dar Bożej łaski, który otrzymujemy w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, ósmy rozdział, ten wspaniały ósmy rozdział, który dobrze znamy, i właśnie gdy on mówi w wierszu 32, że on swego syna nie oszczędził, a więc dał go nam na stracenie, na zniszczenie, na śmierć, nie oszczędził go, ale razem z nim dał nam prezenty, darował nam wszystko. Nie tylko Jezus stał się dla nas, ale też i wszystko, co posiada, stało się dla nas prezentem, darem. A więc w Chrystusie otrzymaliśmy pełnię Bożych prezentów, Bożych darów. Ale chciałbym pójść troszkę dalej. Właśnie w kontekście tych świąt, gdy tyle obdarujemy dzieci, obdarujemy siebie nawzajem, zajmujemy się ludźmi, pomyślałem sobie, szczególnie gdy w pewnym mailu ktoś napisał, gdy był w odwiedzinach za oceanem, no i patrzy, jak tam wszyscy są skupieni na tym, aby zdobyć te prezenty, by je kupić, by pod choinką znalazło się mnóstwo toreb, mnóstwo prezentów, a wszyscy są zmobilizowani, aby się obdarowywać prezentami. Później znów po świętach czytałem, jakie są kolejki w hipermarketach, w różnych centrach handlowych, i ludzie przychodzą z tymi prezentami i je oddają. Bo przezornie już czasami metki zostawiano, by ewentualnie obdarowany mógł zwrócić, gdy mu nie odpowiada. I sklepy też się na to nastawiły i te prezenty przyjmują, no bo wiedzą, że taka jest gra, no nie wiem, czy użyć tego słowa, gra pozorów. Oczywiście, to jest uogólnienie. Miło jest otrzymać prezent, ale ta komercjalizacja życia, ta powszechność obdarowywania, ten przymus obdarowywania sprawia, że właśnie są takie patologie. I chciałbym, żebyśmy w tej atmosferze, miłej atmosferze, abyśmy pomyśleli o czymś, co jest nieocenione, niewysłowione, niewypowiedziane. O czymś, co jest najlepszym prezentem. Oczywiście to nie jest coś. Pamiętamy, gdy Bóg stworzył Adama, to dał mu szansę, aby sobie wybrał prezent, pomoc odpowiednią dla niego. I chodził Adam po Bożym, wspaniałym świecie. A jeżeli Bóg stworzył to naprawdę wszystko, nawet wielbłąd, nawet ropucha, wszystko to jest doskonałe, wspaniałe, piękne. Ale chodził i patrzył na wielkie słonie, patrzył na różne inne stworzenia i w końcu stwierdził, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, ale jemu brakuje. Mówi, nic z tego, co widziałem. I wtedy otrzymał prezent. Wiemy jaki. Wiemy, z czego zbudowany. Z czegoś, co Bóg wziął z Adama. Pobrał z Adama i stworzył, uczynił. I Adam, gdy się obudził, mówi, o to jest to. To jest właśnie to. Kość mojej kości. To jest coś, co mi odpowiada. Coś, do czego mogę przylgnąć. To jest prezent najwłaściwszy. I oczywiście tym prezentem był drugi człowiek. Kobieta, druga istota ludzka, a więc druga połówka, druga część. Inna osoba. Człowiek. I inny człowiek jest najlepszym darem, najlepszym prezentem, najlepszym podarunkiem. W przypowieściach czytamy rozdział 18, 22, 19, 14 wiersz, że żona, którą otrzymujemy, żona mądra, jest od Pana. To jest Boży prezent. A też i psalm 127 nam powiada, że w wyniku tego prezentu, gdy tych dwoje stają się jednym ciałem, są z sobą jedno, rodzą się inne prezenty, które Bóg im daje. Darem Pana są dzieci. I tak właśnie człowiek dla człowieka jest najlepszym prezentem, i Bóg o tym wie, dlatego też i dał samego siebie nam jako dar, a też sprawia poprzez miłość, tę miłość małżeńską, miłość macierzyńską, abyśmy byli dla siebie najlepszymi prezentami. I właśnie w kontekście tego wszystkiego, o czym mówimy, tego przymusu obdarowywania się, takie się pojawiły we mnie refleksje. Kiedyś, pamiętam, zauważyłem, jak 5-letnia dziewczynka, córeczka, Nagle podbiegła do tatusia, to było wcześnie rano, gdy wstali, podbiegła do niego, rzuciła się na niego, prawie że go nie przewróciła, przytuliła się i mówi: o, dawnośmy się nie ściskali. Okazało się, że nie było go kilka dni, był w delegacji i dziecko stęskniło się za ściskaniem. Nie chodzi mi o jakiś sentymentalizm, ale wtedy sobie przypomniałem, że to imię własne Boga Jahwe. Przepraszam, że sięgam aż do takich tematów poważnych, ale to wszystko jest nam darowane. Dane nam jako prezent. Bo w tym imieniu Jahwe jest powiedziane: jestem, który jestem. Jezus mówi o sobie: jestem. Ewangelia Jana 8 razy tam nam powtarza: jestem, jestem, jestem. Czyli Boża obecność. Pamiętam przed laty, jakie to było dla mnie ogromne przeżycie i odkrycie zarazem, że Bóg zawsze jest. Gdy Bóg przez pewne przeżycia mnie przeprowadzał i wreszcie, gdy we mnie się wytopiły, wypławiły, jak mówi Biblia Gdańska, pewna zgorzel. Biblia Gdańska mówi o żużelicy. Zgorzel, tak jak się topi metal i się rzeczy niepotrzebne na górze pojawiają, wytapiają. I wreszcie mogłem przejrzeć. Przedtem tylko moje ucho o Tobie słyszało, mówi Hiob. Teraz moje oko Ciebie widzi. Właśnie się musi w nas coś wytopić, abyśmy mogli żyć, mieć świadomość właściwie z całej Bożej obecności. I wtedy to było dla mnie odkrycie. No, aż nie mam słów. Jak wtedy się czułem, że Bóg zawsze ze mną jest. On mnie widzi, ale widzi, by pomóc, by wesprzeć, by być ze mną. I czułem Jego taką duchową, chciałem powiedzieć fizyczną, bo czułem tak, jakby było fizyczne, a tę duchową Jego obecność. Czuję ją do dzisiaj. I oczywiście ona jest w Chrystusie Jezusie. Ona jest dzięki Duchowi Świętemu, dzięki Jego Słowu, które w nas mieszka, a też dzięki temu, że my jesteśmy w stanie odbierać tę obecność. Użyłem specjalnie wyrazu odbierać. To nie chodzi tylko o poznawanie, ale w ogóle chodzi o odczuwanie, wewnętrzne odczuwanie, mieć świadomość bycia, życia w Jego obecności. Dlatego też i na Golgocie Pan Jezus, gdy mówił różne słowa i nie chcę o nich wszystkich mówić, ale to ta skarga, to zdanie: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? A więc utrata obecności, utrata bliskości, więzi, wsparcia była dramatem dla naszego Pana. Czemu mnie opuściłeś? Dla każdego człowieka zawsze jest najgorszym, największym dramatem, gdy Bóg nas opuści, gdy będziemy sami, ale też i wtedy tracimy życie, bo On jest dawcą życia, jest źródłem życia, więc to jest niemożliwe żyć bez Niego. Oczywiście to nie chodzi mi o sentymentalizm, ale chodzi mi o pewne prawdy, które bym chciał podkreślić. Bóg nas nigdy nie opuści, bo Jego imię jest Jestem. A jeśli jestem, to nie znaczy bywam. Jestem, zawsze jestem. Takie inne określenie, inne imię Pana Jezusa z Apokalipsy, z objawienia Jana: wierny. On jest wierny. Nikt z nas nie jest wierny. My staramy się być ludźmi wiernymi. I to jest piękna cecha, którą staramy się posiąść i w niej trwać, w niej żyć. Ale Jezus jest wierny. Imię Boga jest Jestem, który jestem. A więc u Niego nie ma cienia zmiany. On nas nie opuści. My Go możemy opuszczać, ale On i tak będzie nas szukał, będzie szedł za nami. Dlatego, że On wie, że bez Niego nie damy rady. Ale czy my wiemy, że inni ludzie bez nas też nie dadzą sobie rady? I zajrzałem sobie do pewnego opracowania. Tam właśnie stwierdzono, co się dzieje, gdy w domu jest nieobecny ojciec, gdy go brak. Brak go dlatego, że go nie ma już na stałe. Czasami wiemy, w wyniku sieroctwa, śmierci, jest osierocenie wobec dzieci, żona jest wdową. Czasem jest nieobecny dlatego, że jest rozwód i to już jeszcze gorsze od sieroctwa. Czasami nieobecny, bo gdzieś w delegacji, na wyjeździe i nie ma go kilka tygodni, kilka miesięcy, czasami kilka lat. Ale też oprócz nieobecności jeszcze jest druga sytuacja, obojętność. Gdy ojciec jest fizycznie, ale dla niego wszystko, co jest wokół niego, jego najbliżsi są obojętni, bo jest zajęty czymś innym. A więc co się dzieje, gdy ojciec jest nieobecny lub obojętny? Okazuje się, że brak ojca w życiu nastolatków, nieletnich, jego brak odgrywa większą rolę niż nędza materialna, niż brak pieniędzy, brak środków do życia. Jego obecność jest ważniejsza od tych ważnych spraw. Albo obecność ojca i rozmowa z nim, na przykład podczas posiłku, podczas obiadu, wpływa na lepsze wyniki w nauce. Tylko obecność, tylko rozmowa z nim i już w nauce mamy lepsze stopnie. Albo też około 1400 lekarzy przeprowadziło badania, które wykazały, że brak więzi z rodzicami przyczynia się do rozwoju nadciśnienia, nowotworów złośliwych, choroby wieńcowej, zaburzeń psychicznych i często stanowi tło samobójstw. Tylko brak bliskiej więzi z rodzicami. Albo też na 39 dziewcząt leczonych na anoreksję, ja wiemy, czym to jest, jest to ciężkie zaburzenie odżywiania na tle nerwowym, i miało wspólną cechę, a więc przyczyną tej anoreksji u tych dziewcząt była słaba więź z ojcem. A nawet chyba nie wiemy, ale w tych badaniach stwierdzono, że aż o 60% wśród nastolatek, które wychowują samotne matki, jest brak ojca, aż u 60% tych dziewcząt wzrasta prawdopodobieństwo rozpoczęcia współżycia przed ślubem. Są skłonniejsze na to współżycie, niż gdyby je wychowywał też i ojciec oprócz matki. Dalsze wyniki tych badań. Brak ojca w rodzinie wpływa na niską samoocenę, nieumiejętność rezygnowania z chwilowych zachcianek, wpływa na słabą motywację do nauki, a też sprawia, że wzrasta podatność na wpływ rówieśników i wchodzenie w kolizję z prawem. I to stwierdzono wśród dorosłych polityków, przedsiębiorców, ludzi sztuki, ale również i wśród aktywistów kościelnych. Niska samoocena, nieumiejętność rezygnowania z chwilowych zachcianek, słaba motywacja do nauki, a też i zwiększona podatność na wpływ rówieśników i wchodzenie w kolizję z prawem. Więc gdy widzimy takie rzeczy u tych dorosłych ludzi i się gorszymy, to pomyślmy, że praprzyczyną jest właśnie ta, często bywa brak ojca w ich rodzinie. Albo też wśród młodzieży z kościołów, ze zborów stwierdzono, że nastolatek przeciętnie z ojcem rozmawia około 2 minuty dziennie. Z matką dłużej. 4 minuty. Tak, nie pomyliłem się. 4 minuty z mamą, 2 z ojcem. Dziennie, a ile minut na dzień, choćby tylko te 10 godzin policzywszy. Tylko 2 minuty, tylko 4 minuty. Albo też młodzież, która dużo spędza czasu z rodzicami, rzadziej rozpoczyna współżycie płciowe przed ślubem. I tu stosunek jest 61% do 39%. A teraz taką sprawą się zajmiemy, jak samoocena nastolatków. I kolejno jest 5 takich stopni. I kolejno wpływ mają. Na pierwszym miejscu bliski kontakt z ojcem. Na drugim częste przebywanie z ojcem. Na trzecim częste przebywanie z matką. Na czwartym atmosfera miłości i bezpieczeństwa w domu. Na piątym bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce. A więc spójrzmy, że na tych 5 aż 3 to jest bliski kontakt, przebywanie z ojcem aż 2 razy, potem jest z matką. A więc najlepszym darem dla dzieci są rodzice. Najlepszym darem dla rodziców są sobie nawzajem małżonkowie. I razem jesteśmy dla siebie w rodzinie najlepszym darem, najlepszym prezentem. I pozwólcie, że skupię się tylko na sprawach rodzinnych. Nie będę rozszerzał tego tematu, co można sobie każdy sam łatwo zrobić. Bo chcę teraz przejść właśnie do następnej kwestii. Nieraz spotykamy się z takiej sytuacji, że powiedzmy wierzący ludzie mają kilkunastoletnie dzieci i nagle stwierdzają, że córka czy syn już chrzest przyjęły w wieku lat 15, 16, czasami przeżyli chrzest Duchem Świętym i nagle stwierdzają, że te wspaniałe dzieci, takie bogobojne dzieci, nagle są buntownicze. Nagle zrywają więzi. Nagle rano, w niedzielę chce im się spać, nie chce iść na nabożeństwo. Nagle jest bunt, sprzeciw. Jest zdumienie. Jakżeż to? Czy on jest wierzący? Czy on rzeczywiście, gdy się modli innymi językami, to prawdziwie się modli innymi językami? Co to jest? I pytają mnie jako duszpasterza. No i jedną z odpowiedzi, oczywiście to nie jest wszystko, ale jedną z odpowiedzi może być to. Jest okres, gdy człowiek, młody człowiek rozpoznaje świat. Gdy też wyzwala się z więzów, które go krępują, a więc z więzów, które stworzyli rodzice, świat rodziców. Z dominacji, jaka siłą rzeczy była nad nim, jego rodziców. I teraz on chce zaznaczyć swoją odrębność. Tę odrębność w sytuacji, gdy świat poznaje, w sytuacji, gdy wiele nowych rzeczy musi przetrawić, gdy jest wiele pokus, wiele propozycji, gdy on ma wewnętrzne walki, a jest słaby, jeszcze nie jest opierzony, nie jest zahartowany. I to wszystko naraz się na niego zwala w tym właśnie nastoletnim okresie. No i to się wyraża oczywiście też i w domu. W końcu w domu jesteśmy najczęściej tacy, jacy naprawdę jesteśmy. No i teraz rodzice chcieliby mieć w domu kościół, zbór, nabożeństwo, atmosferę nabożeństwa, uświęcenia. A tu mają taką prozaiczność, takie spieranie się, takie walki. I tu właśnie jest taki piękny tekst, który bym chciał, abyśmy sobie go przyswoili. Rzymian, 15 rozdział, 7 wiersz. Tam jest takie zdanie, przyjmujcie jedni drugich. Akceptujcie jedni drugich. I zbuntowany nastolatek, a dobrze, jeżeli to jest chrześcijanin już nawrócony, poznał Chrystusa, a że miał świadomość, że rodzice są dla niego darem. Mimo, że teraz na nich patrzy inaczej, jako na tych, z którymi więź swoją musi zerwać i nie wie dlaczego, ale musi powiedzieć nie, musi się sprzeciwić, nawet się godzi na karę, by tylko na swoim postawić, a żeby nie zerwał nigdy tej więzi podstawowej. To są moi rodzice, których Bóg mi dał. Muszę ich szanować, mogę mieć własne zdanie, mogę się sprzeciwić, ale nie mogę ich odrzucić jako ludzi, z nimi zerwać. I to jest poważna sprawa. To jest gra sił, walka. Ale to założenie trwałości daru. Bóg mi dał, bym ich miał. Z drugiej strony rodzice, gdy wiedzą, że dzieci są darem dla nich. Od Pana są te dzieci. I teraz stają się one przykre, stają się jakby wrogowie. Nagle ten szereg, zwarty szereg, rodzice i małe dzieci, posłuszne dzieci, nagle zostaje zerwany. Nie wiadomo, co się dzieje. Niech mają świadomość, że są to dzieci, które się przepoczwarzają, które chcą zrozumieć, wejść w samodzielność. Nie są doskonałe, czyli dojrzałe. Wyraz doskonały znaczy dojrzały. Jeszcze im brakuje daleko, dużo do dojrzałości. Ale już zaczęły ten proces dojrzewania, szczególnie społecznego, emocjonalnego. One ten proces rozpoczęły i chcą go przedłużać. I to jest naturalna kolej rzeczy. Chcą rozwinąć własne skrzydła, chcą założyć własne gniazdo i już się w nich to rozpoczyna. I właśnie one tym buntem wyrażają to, chcę być wolny, chcę być samodzielny, chcę sam decydować. I co zrobić w takiej sytuacji, gdy nas rodziców boli, gdy nie możemy spać, gdy się modlimy, pościmy o nie? Po prostu zaakceptować ten stan rzeczy. Tak to już jest. I niech te dzieci przejdą ten okres usamodzielniania się psychicznego, społecznego, i potem już zmienić w stronę rozkazania, rozkazywania nakazowego na ton rozmowy. I jeśli to wcześniej robiliśmy, dziecko miało 2 latka, 3 latka, roczek, 5 lat, 8, gdyśmy z nim przebywali, rozmawiali, gdy dziecko wiedziało, że może na nas liczyć, że jesteśmy dyskretni, że potem ludziom nie opowiemy o tym, o czym dziecko nam opowiadało, to i teraz będzie nam łatwiej z nim kontakt nawiązać, będzie mu łatwiej przyjść do nas, gdy będzie w dołku i się zwierzyć. Wtedy będziemy mogli w tej akceptacji mu pomóc. Pomóc mu, aby się usamodzielniło wewnętrznie, psychicznie, a z czasem się usamodzielni również i fizycznie. I właśnie akceptacja. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Czytamy w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 11 wiersz. Jezus do swoich przyszedł i swoi go odrzucili. Oczywiście tu chodzi o sprawę zbawienia, sprawy religijne, duchowe. Ale właśnie o tej akceptacji, gdy mówimy. Przyjąć Jezusa do swego serca, to znaczy uczynić z Niego, czy Jemu też pozwolić, właściwie to będzie lepiej brzmiało, pozwolić Mu, by stał się naszą drogą życia, naszym ratunkiem, naszym zbawieniem, naszym źródłem myślenia, żeby wszystko w nas mógł stworzyć. I właśnie gdy my mamy też i stosunki z innymi ludźmi, więzi z innymi ludźmi, szczególnie te rodzinne, to powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy dla siebie nawzajem nie zbawicielami, nie, tylko On jest zbawicielem, ale jesteśmy dla siebie nawzajem prezentami jako wsparcie, jako pomoc. I stąd musimy się nawzajem akceptować, nawzajem przyjmować, nawzajem być sobie wierni i utrzymać. To jest moje dziecko i będę o nie walczył aż do końca. Będę starać się być wierny wobec Niego, starać się być otwarty, rozmawiać z Nim, pomóc Mu, wesprzeć Go. A z kolei dziecko, nastolatek, to jest mój ojciec, moja matka i będę trzymać się tej myśli, że mam ich jako dar od Pana i ich muszę kochać, muszę szanować, mimo że chcę realizować swoje plany. I wzajemnie, gdy będziemy mieć takie podejście, to też i ten dar niewysłowiony, jakim jest Chrystus dla nas, a też i my sami dla siebie, stanie się darem twórczym, darem obdarzającym nas nawzajem życiem. Będziemy wzrastać w dojrzałości. I później po latach, gdy już ten nastolatek ma lat, powiedzmy 40, gdy wcześniej się zarzekał, że nigdy nie będzie, jak ojciec mówił, postępował, okazuje się, że znajomi stwierdzają, że to jest wykapany ojciec, bo mówi jak ojciec, bo wygląda jak ojciec i nastolatek, teraz już 40-letni, nagle nie uznaje tego za jakąś obrazę i obelgę, ale jest dumny, bo pamięta, że kiedyś ojciec z nim rozmawiał, gdy miał 2 latka, 3, 4, 5, że mógł do niego przyjść, na niego się rzucić, uściskać, że ojciec był, czy matka, kimś bliskim. Tak samo i w małżeństwie. Gdy są różne burze, ale mamy tę świadomość, że to jest dar od Pana, który przyjmujemy, to burza minie, znów jest słońce, znów jest wszystko jak najlepiej. I tego wszystkim nam życzę w tym nowym roku, co się rozpoczął, abyśmy szanowali to, że Bóg nam dał dar. Dar niewysłowiony w Jezusie Chrystusie. Jemu zwierzmy wszystkie swoje troski, sprawy, problemy, a On w tym roku będzie nas szczególnie prowadził, błogosławił. A też i szanujmy się nawzajem w naszych rodzinach, dworach, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy tym darem niewysłowionym, tym darem nieocenionym, danym nam przez Pana jedni drugim, abyśmy mogli razem wzrastać do wymiaru w pełni Jezusa Chrystusa.